Moi kochani, dzisiaj jest dobry dzień, żeby was znowu zaprosić do opery. Bo ja nie zawaham się użyć żadnych metod, aby was tam gościć. Opery to wspaniałe miejsca. Myślę, że ostatnie na ziemi, w których czysta duchowość bombarduje nas z każdej strony i nie pozwala pozostać obojętnym. Dlaczego opera to synteza sztuk? Bo operuje wszystkim, co zna drogę do naszych serc. Wychodząc z przedstawienia operowego, tak naprawdę czujesz się uwznioślony, podniesiony, przekonany, że to, co najważniejsze, jest najsłuszniejsze. Odpowiadam. Miłość. Na czym to wszystko polega? Ano na tym, że siadając w świętej strefie teatru operowego, czyli na widowni, doświadczasz pracy tego wszystkiego, co od granicy orkiestronu w tył stara się ze wszystkich sił, żebyś doznał katarzis. Tego głębokiego stanu, który jest oczyszczeniem, uspokojeniem, podniesieniem, radością i przekonaniem, że to, co w tobie najlepsze, jest najważniejsze i święte. Cały orkiestron, scena, wszystko to, co za sceną i nawet cała administracja teatru pracuje po to, żebyś ty, przychodząc na przedstawienie operowe, poczuł się szczęśliwy. Aparat jest duży. W Teatrze Wielkim w Łodzi, w którym ja występuję na co dzień, zatrudnionych jest około 500 osób. Jest bardzo dużo. Ogromny aparat. I zobacz, to jest prawie tyle samo, ile wynosi liczba krzeseł w Łódzkim Teatrze Wielkim. Praca tych ludzi, tych 500 pracowników teatru, jest po to, żebyś ty się rozświetlił. Zatem nie żałuj pieniędzy i przyjdź na spektakl. My wszyscy stajemy na przysłowiowych rzęsach, a śpiewaczki nawet na sztucznych, żebyś miał powód i możliwości przeżycia katarzis. Widownie teatrów operowych to są święte miejsca. Na co dzień zakrywa się je pokrowcami. Wtedy, kiedy próbujemy, najczęściej krzesła są zabezpieczone przed kurzem, bo w teatrze się pilnuje tego, żeby powietrze było czyste. Oczywiście dorywający się do władzy profani przeprowadzają różne dziwne remonty po to, żeby przykryć nadużycia. Mieliśmy taką historię też w Teatrze Wielkim w Łodzi. Dyrektora, który wynosił walizkami pieniądze do kasyna, potem robił remont widowni, wymieniając super wygodne i bardzo dobrane do akustyki wnętrza krzesła na krzesła niewygodne, nieodpowiednie i wytłumiające pogłos naturalny na widowni. Pan został za to ukarany i spędził jakiś czas w więzieniu, skąd nadawał kuriozalne relacje w postaci wywiadów z osadzonym. To jedna z ciekawych operowych historii, których teatr operowy jest pełny, bo ta sensacja i te dziwne, różne wydarzenia to domena opery, tego nadekspresjonizmu operowego, który jest w pewien sposób częścią tego świata. Dlaczego nadekspresjonizm? Dlatego, że opera jest syntezą sztuk. To znaczy, że kiedy siadasz na widowni, jesteś poddany działaniu. W jednym momencie sztuk plastycznych, sztuk muzycznych, poezji. Mówiąc w skrócie, masz poezję, masz muzykę, masz rytm, masz taniec, masz przestrzeń sceniczną, czyli scenografię, masz kostiumologię, piękne kostiumy, masz sztukę światła. Masz oprócz tego reżyserię, inscenizację. Gra wielka orkiestra, śpiewa wielki chór. Wszystkie sztuki w jednym momencie, w jednej sekundzie grają i odtwarzają jeden wspólny format, jeden temat. Nie ma siły, żebyś tego nie odebrał. Będąc najbardziej zamkniętym muzycznie, patrząc na piękny obraz na scenie, piękny kadr, bo realizatorzy prześcigują się w tym, żeby każdy kadr w przedstawieniu operowym był jak najpiękniejszy, jak najbardziej malarski. Wielcy malarze też pracują przy przedstawieniach operowych. W ogóle najwięksi artyści świata spotykają się w operze przy realizacjach operowych, więc ty, będąc najbardziej zamknięty na muzykę, zareagujesz na obraz. Będąc zamknięty na słowo, zareagujesz na muzykę. Będąc zamknięty na muzykę i śpiew, zareagujesz na przestrzeń zainscenizowaną przez reżysera lub malarstką. Będąc niewrażliwy na śpiew, zareagujesz na grę aktorską, bo ona też jest częścią syntezy sztuk. Wtedy, kiedy w operze zaczął się dramat muzyczny, ta synteza doznała już największego uwznioślenia. Wtedy już zrezygnowano nawet z popisów na rzecz spójności i płynności formy operowej. Są wielbiciele każdej z tych form. Są wielbiciele szczegółu, są wielbiciele spójnej opowieści, są wielbiciele czystego śpiewu, są wielbiciele reżii i teatr, który podporządkowuje sobie głosy i muzykę. Każdy w operze znajdzie coś dla siebie. Myślę, że nikt nie pozostanie obojętny, a ten koturn pięknej muzyki, który podnosi ekspresję wszystkiego, czego w operze doznajesz, jest nie do opanowania, nie obronisz się przed nim. Ulegniesz. I ja wiem, że jeśli jeszcze w operze nie byłeś, a przyjdziesz pierwszy raz, to już ze mną zostaniesz. A ja osobiście, będąc na scenie, nie zawaham się użyć każdego sposobu, jaki znam, żebyś przyszedł na przedstawienie kolejny raz. Ponieważ w operze aktualnie o góry, czyli tak zwany sezon urlopowy, teatry są w tej chwili puste. Artyści odpoczywają, ale w trakcie urlopów dają liczne koncerty, bo z radością zauważam, że latem Polska artystyczna zaczyna też się budzić. Jestem zwolenniczką letnich festiwali. Kto wie, czy kiedyś nie pokuszę się o zorganizowanie jakiegoś letniego cyklu, bo uważam, że latem, kiedy jesteśmy blisko natury, kiedy jest ciepło, kiedy odpoczywamy, często mamy urlopy, nasze serca są jakoś bardziej otwarte. I być może wtedy zasługujemy na coś więcej niż tylko koncerty arii operowych. Oczywiście koncerty arii operowych też są fajne i przyciągają do opery wielbicieli melodii, wielbicieli gwiazdorskiego hitu i wielbicieli takiej ekstrakcji tego, co w operze najsmaczniejsze, przedstawienia operowego w całości. Ja lubię opowiedzieć całą rolę. I oczywiście te wszystkie sztuki się na to składają. To jest piękny świat. Widownie operowe są pełne detali. Gmachy operowe to zazwyczaj kunsztowna architektura, a widownia to rodzaj ekspozycji rzemiosła perfekcyjnego. Rzeźby, sztukaterii. Teatry operowe wewnątrz są piękne. Mają cudowne oświetlenie, żyrandole. Są obijane cennymi tkaninami. Wszystko w służbie akustyki. Dlatego teatr wagnerowski w Bayreuth jest purystyczny. Chciałoby się, żeby ta inżynieria dźwięku nie odbierała rozsądku urzędom marszałkowskim, które zgadzają się na remont widowni bez pomiarów akustycznych. Bo tak się zdarza, w Łodzi też tak się zdarzyło. Ale cóż, opera zawsze jest również odzwierciedleniem czasu swojego istnienia. Są lepsze, są gorsze. I czasem są też ironiczne wydarzenia, bo ten dyrektor, o którym opowiedziałam przed chwilą, który spędził część swojego życia w więzieniu z powodu nadużyć finansowych, również wystawił produkcje, które są do dziś wspominane w Teatrze Wielkim w Łodzi jako najlepsze w historii. Echnaton Filipa Glassa, Dialogi karmelitanek. Zobaczcie. Wszystko jest po coś. Ten pan być może zaistniał w Teatrze Wielkim w Łodzi właśnie ze względu na to, żeby te realizacje w historii się znalazły. To był gambista. Ciekawa postać. A dlaczego dla mnie frapujące, że gambista? Bo wiecie, ja całą swoją karierę artystyczną rozpoczęłam z myślą, że będę śpiewać barok. Muzyka baroku mnie uwiodła już na studiach na tyle mocno, że od pierwszego roku studiów nastawiałam się na kantaty Bacha, na opery Händla. Na każdym egzaminie śpiewałam taki repertuar. Miałam wtedy wspaniałego pianistę, który później został rektorem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Marka Dyrzewskiego, który poświęcał mi naprawdę długie godziny, nie liczył czasu. Kiedy tylko się zorientował, że ja jestem tak zwanym talentem wybitnym, siadał ze mną, nawet wtedy, kiedy nie było prądu, przynosił świeczkę i uczył mnie Bacha, Händla, liryki wokalnej. Myślę, że położył bardzo duży nacisk na taki rodzaj estetyki, który teraz w moim wykonaniu operowym, w moim wykonawstwie operowym jest takim swoistym wyróżnikiem, bo nauczył mnie śpiewać czystą, bardzo powściągliwą ekspresją. Ja, zauroczona głosami kontratenorów, o których wam opowiem w osobnym podcaście, przeniosłam coś do swojej sztuki wykonawczej z charakteru tego dźwięku, tego brzmienia. Do dziś puszczam sobie w samochodzie albo w domu głównie barok. Przy baroku odpoczywam. Baroku nie śpiewam, dlatego że wygrywając bardzo wcześnie w moim życiu największy konkurs operowy świata w Tuluzie, ustanowiłam typ zainteresowania moim głosem w tym świecie. po prostu zadecydowała sprawa propozycji. Miałam propozycje operowe. A potem się okazało, że ten głos rośnie, rośnie, rośnie i rośnie. No i że wolumen prawdopodobnie nie będzie dobrze współbrzmiał z barokowymi orkiestrami. Ale dziś, kiedy mnie pytają o śpiewaka, którego płyty mam w domu, które sobie kupuję, wszystkie, bo chcę, żeby dzięki moim zakupom miał finanse, po prostu. Kupuję jego płyty. Jest Andreas Scholl. Tak zwany altus. Opowiem wam o tych głosach, tak jak powiedziałam osobno. To wspaniały kontratenor. Wspaniały. Śpiewa altowy repertuar i uważam go za wzorzec metra estetyczny. Oczywiście mam też takie śpiewaczki, które są dla mnie wspaniałymi wzorcami w sztuce wokalnej. Też poświęcę temu osobny podcast. Dziś chciałam powiedzieć, że cieszę się niezmiernie, że w sieci pojawiło się teraz tak dużo możliwości oglądania całych przedstawień. Mam wykupiony stały abonament w Met, czyli w Metropolitan Opera. To możliwe. I to nie jest drogie. 600 zł kosztuje rocznie. Mam wykupione też inne abonamenty, na których mi zależy. Podglądam artystów, słucham. Całe przedstawienia są na YouTubie. Patrzcie! Uważam, że niezwykle warto. Również polecam uwadze taki kanał, który się nazywa Opera Vision. Ciekawy rozrzut repertuarowy. Naprawdę niezwykłe inscenizacje można tam znaleźć. Wywiady z największymi opery, ze świata opery. Ja tutaj też będę miała wielu wielkich. Niedawno gościłam maestro Adama Banaszaka, który jest przyszłością opery. Zajrzyjcie do tego wywiadu, bo to w przyszłości będzie jedno z największych nazwisk w świecie opery. Zobaczycie. Myślę, że opera otwiera teraz przed światem, który jest w resecie, potężne wrota rytualnej zmiany. Opera jak soczewka to wszystko pokazuje, ilustruje. Często widzimy w tej chwili w operze już widowiska z laserami, z różnymi najbardziej ekstremalnymi interpretacjami. Po to, żebyśmy byli zainspirowani, bo estetyka, która w tej chwili panuje, jest trochę zepsuta, a trochę ekstremalna. I żeby w tym wszystkim znaleźć świętość, odnaleźć równowagę, musimy mieć inspirację. Zatem ja was zachęcam, oglądajcie to, co jest dostępne. Czasem pokuszę się, taki mam plan, żeby omówić tutaj niektóre przedstawienia. Warto popatrzeć. Niedawno oglądałam Hernaniego z opery rzymskiej. Piękne światła, malarskie kadry, gwiazdy w rolach głównych. Wiele różnych refleksji w oglądaniu tego wczesnego Verdiego, bo to wczesny Verdi. Taki dziwny. Powiedziałam sobie jedno. Nie wiem, czy chciałabym teraz, bo ta rola Elwira mnie ominęła, ale czy gdybym teraz była w stopniu rozwoju głosu odpowiednim do zaśpiewania tej partii, to bym chciała ją zaśpiewać? Nie wiem. Nie wiem. Trochę sztuka dla sztuki. Może gdybym była barytonem, zaintrygowałaby mnie partia Carlosa. Ale wiecie co? Patrząc na Angelę Midę, która jest w tej chwili główną Elwirą na świecie, no tak trochę się zdystansowałam. Nie bardzo mi się to podobało. I wiecie, co zrobiłam? Od razu włączyłam sobie kilka oper barokowych. A wiecie dlaczego? Żeby posłuchać tego kunsztownego detalu, który w wystawieniach oper barokowych ma szczególne znaczenie. Jest taka różnica w edukacji każdego muzyka, który się zajmuje barokową produkcją, każdego, nie chciałabym oczywiście nikogo obrazić, ale każdego uczestnika barokowych produkcji można przepytać z partytury. Każdy członek orkiestry dokładnie wie, w jakiej się znajduje całości. Każdy ze śpiewaków dosłownie i dokładnie zna kontekst. Każda kadencja jest spójna. W realizacjach barokowych nie ma przypadków. A to, co się w operze zadziało, no to oczywiście wierność partyturze, popis, egzemplifikacja ego. Oczywiście nie jest mi z tym po drodze, ja robię swoje. Ale to się do tego nadekspresjonizmu operowego przyplątało i siedzi mu na karku. Ekspozycja ego. Śpiewacy jak pawie. Jeśli uprawiasz cyrk wokalny dla radości, to zupełnie co innego znaczy niż po to, żeby epatować kolorem piór. Jeśli wiesz, że pracujesz na rzecz katarzis widza, użyjesz innych środków niż wtedy, jeśli wiesz, że pracujesz na to, żeby być pawiem z największym ogonem. To jest różnica. I wiecie, w tych realizacjach barokowych nie ma tych wielkich ogonów, a mimo to, albo może właśnie dlatego, odbierając tę produkcję, masz w sobie promień czystego zachwytu. I ja bym chciała, żeby opera do tego czystego zachwytu, do tej czystej łezki dążyła. Wybieram takie partie i takie realizacje, które o czymś mówią. Unikam przegadanych, eksponujących ego poszczególnych realizatorów spektakli. Wiecie, co się dzieje na próbach? Jest zawsze przepychanka. Kto kogo zdominuje? Kto będzie ważniejszy? To jest powód, dla którego tak szaleńczo uwielbiam Banaszaka. Bo on nie wiedzieć skąd. Od razu wie, że opera prawdziwa to sztuka współpracy i że im bardziej uniesiony widz, tym opera ma większy sukces. I to nie jest z tego powodu, że na scenie stoi jakaś wielka gwiazda, czyli paw z największym ogonem, bo oczywiście na niego widz kupi bilety i będzie szczęśliwy, że się ładnie ubrał i poszedł na ekskluzywne wydarzenie, czyli upasie swoje ego. Znowu. Tak jak ten, kto dla niego śpiewa. Ta gwiazda. Są takie gwiazdy współczesne, które ja wielbię. Na przykład Jonas Kaufmann. Jest wielką gwiazdą, ale w jego śpiewaniu jest taka perfekcja i takie oddanie temu, co najważniejsze. Tym treściom, które sobą obrazuje, że nie można powiedzieć ani pół słowa, że chwali się swoim wielkim ogonem. Są w operze tacy artyści. Chciałabym, żeby to te gwiazdy przyciągały do oper największy zasięg. Ja wam takie gwiazdy też pokażę tutaj, bo zaprosiłam, już mam kilkoro z nich umówionych na rozmowy. Myślę, że czas gwiazd operowych, które mają taką samą publiczność, czy taki sam podtekst, jak gwiazdy popularne, już mija. Że teraz wszystko się na świecie i na ziemi w ogóle równoważy. I ta święta równowaga być może rozświetli ideę teatru wagnerowskiego, gdzie oczywiście są słynne nazwiska, ale wszystkie one na scenie stają w służbie przedstawień wagnerowskich. Lubię ten zamysł. I lubię pokorę baroku. To pozorny paradoks, dlatego że opera barokowa zaistniała dla kastratów, którzy byli w randze dzisiejszych gwiazd muzyki rockowej. Kobiety mdlały na ich widok, zresztą mężczyźni też. Kardynałowie kupowali ich za ciężkie pieniądze na wyłączność, jak dzisiaj wytwórnie płytowe niektórych artystów. Świat elegancji, świat zwyczaju, celebracji, sztuką największych wydarzeń, to świat równowagi, a nie świat pawiego ogona. Zatem słuchajcie, w operze jest harmonia. Od was zależy, czego będziecie oczekiwać. Głosujcie własnymi pieniędzmi. Kupujcie bilety na najlepsze przedstawienia i na najczystszych artystów. Jeśli wiecie, że ktoś ma czystość w sercu, to kupcie bilet. Pomyślałam sobie, że przy okazji omawiania tych pawich aspektów powinnam wspomnieć o tej zewnętrznej kreacji. Bo każdy śpiewak wychodząc na scenę szykuje się około 2 godzin. Charakteryzuje się, zakłada perukę, kostium. Projektują dla nas naprawdę najwięksi projektanci. Ci, którzy robią kolekcje modowe, poczytują sobie za zaszczyt, kiedy są zaproszeni do zaprojektowania kostiumów w operze. Ogromnie wiele gigantycznych nazwisk szyje dla opery. To jest oczywiście taki grebs, bo sam nie szyje, ale robi projekty i uczestniczy w procesie produkcyjnym. Jak to się dzieje? Ano kostiumolog właściwie nie opuszcza pracowni krawieckiej wtedy, kiedy trwa proces kreacji tych cudownych form, którymi są suknie czy kostiumy męskie. Wiecie, wychodząc na scenę, mam na sobie niezwykle kosztowny kostium. To jest naprawdę, przy wycenach można by się pokusić o dziesiątki tysięcy złotych. Każdy szczegół jest tam szyty ręcznie. Każdy detal. Wierzcie mi, to są dzieła sztuki. A nasi krawcy to najlepsi krawcy świata. Jest taki jeden wspaniały pan, który szyje garnitury, smokingi i płaszcze na scenę. Jest w Łodzi. No i uszyć sobie u niego garnitur to być bardziej eleganckim niż kupując garnitur od Armaniego. Jeśli ktoś by szukał kontaktu, to proszę do mnie napisać, podam. To jest wspaniały krawiec. Niepozorny, skromny pan, który potrafi tak faceta ubrać, że każdy jest o wiele piękniejszy niż w rzeczywistości, niczego nie ujmując naturalnej urodzie. Taki krawiec uszył na przykład garnitury do poprzedniej łódzkiej Toski. Chłopaki mówili, że warto tam stanąć chociażby po to, chociażby na chwilę, żeby Giovanni uszył garnitur. Piękne były. A wspaniała Mania Balcerek tak dobierała tkaniny, że każdy mężczyzna był uwznioślony, wykreowany. Ja niedawno opublikowałam na moich mediach moje zdjęcie w sukni Grażyny Zubrzyckiej, która projektowała kostiumy do jednego z Don Giovannich, w których brałam udział jako Anna wtedy, w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Piękna suknia, trzymająca się właściwie, zakrywająca ciało w dwóch miejscach. Niby ubrana, ubierająca, a jednak pokazująca nagość. Wspaniale wyglądająca w światłach. Kiedy spektakl zszedł z afisza, dopilnowałam, żebym była w stanie wykupić tę suknię od teatru, żeby przeszła do mojej prywatnej garderoby. I tak się stało. Noszę ją często na koncertach, bo jest wspaniała. To jest samo w sobie dzieło sztuki. Oczywiście projektowana dla mnie, bo każdy kostium projektuje się dla konkretnej osoby, nawet jeśli to ta sama rola, to każda sylwetka ma swoje prawa. Pamiętam taką realizację, skoro już mówię o Don Giovannim, w Warszawie Don Giovanniego, w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Też wtedy śpiewałam Annę. Nosiłam bardzo trudne, ciężkie i niewygodne kostiumy takiego projektanta, który wtedy był bardzo słynny, Arkadiusa. Bardzo trudno było w nich śpiewać. Ogromnie ciężkie. Ale popatrzeć było na co. Żałuję, że McQueen zmarł, nie zrobiwszy przedstawienia operowego, nie zrobiwszy kostiumów do przedstawienia operowego, bo to stworzony do tego projektant. Tak jak John Galliano. Pamiętam, kiedy Mariusz Treliński kiedyś mnie zapytał, kto powinien zrobić projekty do jego oper. Powiedziałam o Galliano. Mariusz jeszcze wtedy nie był taki słynny jak teraz. Bo w tej chwili jest reżyserem, który inaugurował sezon w Metropolitan Opera realizacją Tristana Wagnera. No nie ma wyższej półki. Ja mu wtedy powiedziałam, że będzie wielkim reżyserem. Robiliśmy wtedy Wyrywacza Serc Eli Sikory, gdzie ja śpiewałam Klementynę, też w wielkiej, wspaniałej sukni Andrzeja Krojca Majewskiego. Do dziś zdjęcia z tej opery są w klasycznym kanonie dokumentacji największego piękna. Te suknie, które noszę, to na początku tylko nowekiecki, ale z latami stają się archetypami, wyznaczają pewne kanony. Suknie Bruno Szwęgla, które nosiłam do opowieści Hoffmana w reżyserii Giorgia Madii, wspaniałego reżysera operowego, byłego tancerza Maurice'a Béjarta, który tańczył w duecie z Nuriejewem. A potem zdecydował, że zajmie się choreografią, a potem generalnie robieniem spektakli, choreografią i inscenizacją, a teraz reżyserią operetkową i operową. Ja byłam Giuliettą u Giorgia Madii, który jest estetą, koneserem piękna i nosiłam wtedy wspaniałe suknie. Jeśli ktoś chce wrócić do tego czasu, zapraszam na strony Teatru Wielkiego w Łodzi. Są archiwa, które są dostępne w sieci. Można sobie pooglądać każdy z kostiumów. Kostiumy operowe to bajeczna sprawa. Dopełnia ich operowa charakteryzacja. Moją charakteryzatorką aktualnie i wizażystką jest Magdalena Glapińska, która zajmuje się całkowicie wizerunkiem mojej głowy, mojej sylwetki, która już jest ubrana w kostium. To ona w porozumieniu ze scenografem decyduje o fryzurze, rodzaju makijażu, o tym, jak ja na scenie wyglądam. Ufam jej bezgranicznie. Nie znam nikogo, kto by potrafił tyle, co Magda. Ma złote ręce, robi peruki, czesze, a jej makijaże są słynne. To powód, dla którego nigdy nie ma czasu i trzeba się bardzo precyzyjnie wpisywać w jej kalendarz. I niech tak będzie, bo ci, którzy są wspaniałymi fachowcami, powinni mieć dużo zajęć. Zawsze moje serce płacze, jeśli tak nie jest. Jestem wdzięczna, że Magdalena Glapińska się mną zajmuje, bo dzięki temu te moje operowe opowieści, kiedy wychodzę na scenę, są z kropką. Madziu, dziękuję ci. Na pewno dzisiaj słuchasz. No i co? Jeśli chcecie więcej o makijażu, powiem kilka słów. Makijaż w teatrze coś kreuje. Makijaż w życiu to osobna historia. Ponieważ często macie do mnie wiele pytań odnośnie makijażu, dlaczego ja się maluję, skoro mówię o duchowości. Dlatego, że uważam, że makijaż w życiu, tak jak w teatrze, jest częścią tego kostiumu, który ubieramy z jakiegoś powodu. Kostium? Słyszę już te głosy sprzeciwu. No tak, bo jest jakiś powód, dla którego nie wychodzisz w piżamie z wizytą. Wiesz jaki? Szacunek dla drugiego człowieka. Dlatego facet ubiera marynarkę, a czasem i krawat. A ty elegancką suknię, dziewczyno. Okazujemy szacunek innym przez to, że chcemy być w ich oczach ładni, budzący piękne skojarzenia estetyczne, a przy tym wyrażamy siebie. Każdy z nas wyraża zewnętrznym wizerunkiem siebie. Niektórzy udacznie, inni mniej udacznie, ale to czynimy. Makijaż jest częścią dress code'u. Dlatego wychodząc na scenę jestem wykreowana w najmniejszym szczególe. Przy pomocy oczywiście mojej wspaniałej garderobianej Ani oraz mojej wizerzystki Magdy. Widzicie we mnie, na mnie efekt ich pracy. Ubrana jestem w kostium, który szyją moje wspaniałe krawcowe, a zaprojektował wielki scenograf czy kostiumolog. A w życiu ubieram się zależnie od nastroju. Dziś pojadę z wizytą do kogoś, kto ma fascynującą osobowość, kto zajmuje się odtwarzaniem starożytnych wynalazków, które leczą, które pomagają połączyć się z innymi światami. To będzie na pewno świetne spotkanie, bo to niezwykła osobowość, która umie zrobić wszystkie wynalazki biblijne, tak nawiasem mówiąc. Dlatego ubrałam się dzisiaj w elegancką bluzkę. Specjalnie, ładnie się uczeszę. Ładnie, ale skromnie. I oczywiście się odrobinę umaluję. Bo ja się na życie maluję odrobinę. W ogóle nie maluję oczu. Używam szminek. Często dość ostrych w kolorach, dlatego że nie uważam się za liryczną osobowość. Nie uważam się za gładką, cichą i delikatną kobietkę. Dlatego nie używam różowych szminek. Przez jakiś czas próbowałam się nagiąć do waszych oczekiwań, żeby być transparentną, ale nie czuję się w swojej skórze. Moja czerwona szminka wyraża mój rodzaj poznawczej pasji. Nie traktuję jej jak fetyszu dla seksualizacji mojej osoby. Ja mam 285 prawie lat, więc z punktu widzenia współczesnego świata w ogóle już nie jestem seksualna. W tym świecie seksualne są młode dziewczyny. To jest wielką pomyłką. O tym kiedyś też porozmawiamy, ale nie w operowym podcaście. W każdym razie makijaż nie jest rodzajem fetyszyzacji, tylko rodzajem wyrażania siebie, takim jak sposób, w który się ubierasz. Jeśli na co dzień lubisz nosić teatralizowane suknie, to najczęściej wybierasz makijaż z epoki, do której twoje serce cię woła. Jest taka scenografka łódzka, rudowłosa, nosząca secesyjne kostiumy na co dzień. Wspaniała. Zuzanna ma na imię. Ja lubię jasną skórę, nieumalowane oko i czerwone szminki. Rozgryźcie tę łamigłówkę. Wiedzcie jedno. Zawsze to, co mam na sobie, biżuteria, jaką noszę i makijaż są wyrazem mojej duszy. Są jakimś rodzajem komunikatu. To także rebus dla was. A dla tych, którzy pytają, czy mam zmienioną twarz sztucznie. Nie, nie mam. To, do czego was zachęcam, sama praktykuję. Skoro powiedziałam, ubierajcie się, malujcie się, kreujcie, bawcie się, ale nie zmieniajcie nic w swoim ciele, żeby nie tknąć wibracji, to sama też tak robię. Nie mam żadnych implantów, nie ostrzykuję się, nie mam żadnych wypełniaczy, nie używam botoksu. Nie dlatego, żebym zabraniała tego robić komuś. Jeśli ktoś czuje, że to dla niego dobre i że tak powinien robić, niech to robi. Ja nie robię tego ze względu na to, że ryzyko wpadnięcia w autoagresję jest ogromne, bo kwas hialuronowy wytwarzają bakterie streptokokusa końskiego, streptokokus equi. Botoks to botulina, trucizna. Rodzaj drobnoustroju, którego nie chcemy mieć w sobie. No a poza tym wiem o tym, że ciało ludzkie się potrafi zmienić radykalnie. Sama wtedy, kiedy ćwiczę, mam zupełnie inną twarz niż wtedy, kiedy nie ćwiczę. Kiedy się wyśpię, kiedy się nie wyśpię. W ciągu paru miesięcy moja twarz albo się wypełnia, albo szczupleje. I wtedy wszystkie sztuczne ingerencje wyglądają źle. Ja to widzę, mnie się to nie podoba i tego nie robię. Ale jeśli ty uważasz, że to dla ciebie dobre, jeśli chcesz zaryzykować, to czemu miałabyś tego nie zrobić? Oczywiście robią to również panowie. Proszę bardzo. Ludzie świadomie wybierają gorsze rzeczy niż wypełniacze. Dlatego jeśli komuś z tym po drodze, to nie wiem, może lepiej, żeby sobie robił mezoterapię, niż żeby był pijakiem, Nigdy nie wiadomo, co dla kogo dobre, tak naprawdę. Wszystko jest wyborem wolnej woli. Zatem ja niczego nie kontestuję. Ja tylko odradzam. Mogę powiedzieć, co się kryje za tatuażami, jeśli chcecie. Bo barwniki do tatuaży są złożone z ostrych karcynogenów. Wypełniacze są hodowane na Streptococcus equi. Zawsze wstrzykując sobie wypełniacz, wstrzykujesz sobie biofilm tych bakterii. Niektóre organizmy reagują wtedy ostrą autoagresją. Jeśli chcesz, jeśli ci to doświadczenie potrzebne, wejdź w nie. Ono nie jest moje. Ale makijaż? Czemu nie? Można dziś nawet kupić wspaniałe kosmetyki kolorowe, nietestowane na zwierzętach. Wegańskie. O takie was proszę. Sama takich używam. Proszę was bardzo, żebyście na to zwracali uwagę. Patrzcie również na marki. Czy nie są własnością matrixowych bonzów? Bo tutaj jest klucz. Głosujcie portfelem. W ten sposób możecie zmieniać świat. No i wiecie co? W mojej garderobie, w teatrze, królują kosmetyki polskie. Bo ja uważam, że mamy obowiązek pomagać tym, którzy są nam bliscy. Również naszym portfelem. Zatem ubierajcie się pięknie, malujcie się pięknie i przychodźcie do opery. Nie po to, żeby wyhodować sobie wielkie ego i popatrzeć na wielkie ego artysty, który mimo, że jest gwiazdą, to nie zawsze na to miano zasługuje, tylko po to, żeby zobaczyć cudowne, błyszczące, perfekcyjne przedstawienia, które rozpoznacie po tym, że wychodząc z teatru będziecie uwznośleni. Bo opera jest ostatnim miejscem, w którym możecie się tego czystego uwznoślenia spodziewać. Dlatego wszelkim próbom zabrania operze tego rysu, czyli reżii teatr, brutalizmowi w operze, przemycania treści niegodnych na scenę opery, niegodnym kampaniom i zawłaszczeniu opery przez politykę, mówię głośne nie. Dziś się z wami żegnam, bo marudzę już 49. minutę. Niebawem się odezwę, bo zanim skończą się wakacje, musicie przecież nadrobić wszystko, o czym jeszcze nie wiecie, po to, żeby we wrześniu kupić bilet do opery. Bardzo was ściskam, kochani moi. I dziękuję, że ze mną jesteście. To dla mnie wielki, wielki zaszczyt. Pozdrawiam.